To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Good morning.
Dzień dobry.
Pamiętasz Alo Alo i Good Morning? Rozmawialiśmy o tym niedawno.
Oj, pamiętam. Doskonały serial poniekąd.
Poniekąd, no i widzisz, wszyscy znają Good Morning, wszyscy wiedzą, o co chodzi i jakby rozumiemy się, mimo iż jest to no, pewnego rodzaju niepoprawnie w języku angielskim wypowiedziane słowo. Problem robi się wtedy, kiedy mamy słowa prawidłowo wypowiadane, a dwie strony pod tymi słowami rozumieją coś innego. Zmierzam trochę do takich trudnych, niełatwych, może właściwie kłopotliwych sytuacji, które mogą się przydarzyć w gabinecie USG.
Tak, bo to niezrozumienie, o którym mówisz, może wynikać absolutnie z trudności językowych, z tego, że mówimy całkiem innym językiem, mam na myśli język medyczny, język potoczny, a może też wynikać z oczekiwań strony, która chce usłyszeć coś innego niż słyszy.
Albo jedna ze stron chciałaby mieć zbadane coś innego niż to, na co się zapisała. No i na przykład są takie sytuacje, które są dość kłopotliwe, dlatego czasami warto wyjaśnić zakres badania przed badaniem. No i na przykład ktoś oczekuje, że w ramach badania jamy brzusznej będzie miał badanie wszystkich przepuklin brzusznych, łącznie z przepukliną kresy białej, pachwinowymi, czy przepuklinami Spigla. A propos, piszemy o tym na eduson.pl, no a to już znacznie poszerza zakres badania. Albo na przykład, że podczas badania jamy brzusznej będą mierzone wszystkie tłuszczaki, które znajdują się na brzuchu. To są takie sytuacje dość kłopotliwe. Czasami warto poświęcić tą minutę, dwie przed badaniem, aby porozmawiać z pacjentem, jakie są jego oczekiwania.
No tak, no bo często jest tak, że pacjent przychodzi albo z konkretnym skierowaniem, albo z konkretną potrzebą medyczną, zdrowotną, która jest konkretna w jego rozumieniu medycyny. To, czym mówisz, przepukliny są jakby tego dobrym przykładem, bo często trudno jest powiązać badanie USG jamy brzusznej z przepuklinami zlokalizowanymi w bardzo nietypowych miejscach. Wielu z nas nie wiąże, o tym też kiedyś mówiliśmy, z automatu dolegliwości bólowych brzucha z obecnością przepuklin. Ten temat ma jakby dwie swoje strony. To jest tylko pewne zagajenie, rozumiem, tego, o czym rozmawiamy. I rzeczywiście uczciwa rozmowa na początku takiego badania, próba zrozumienia tego, z czym przychodzi pacjent i czego oczekuje od nas pacjent, albo jak my rozumiemy jego potrzeby, jest niezwykle istotna i pozwala nam na budowanie też lepszego obrazu i samego badania USG i lekarza, który je wykonuje.
Zdarzyło mi się ostatnio, że pacjent wyszedł nieusatysfakcjonowany z badania.
A cóż było tego przyczyną?
No właśnie, w mojej ocenie bardzo się starałem, bo wszystko zbadałem w moim odczuciu dokładnie i opisałem dokładnie, ale pacjent z miną rozczarowaną powiedział, że jest zawiedziony, bo myślał, że będę mu opowiadał o tym, co widać na ekranie, że to nie było dziecko, to był dorosły człowiek. No i na przykład badasz wątrobę i jakby opowiadasz o tej wątrobie. No i jeszcze o jamie brzusznej to można opowiadać, ale o dwóch prawidłowych piersiach to ciężko tu budować jakąś napiętą historię, prawda?
No, wiesz, znając ciebie na pewno podołałbyś tak trudnemu wyzwaniu, tylko trzeba wiedzieć o tych potrzebach pacjenta. Rzeczywiście są pacjenci, którzy mają taką usilną potrzebę próbowania rozumienia tego, co znajduje się na ekranie aparatu USG. To jest o tyle kłopotliwe. Nie chodzi tylko o to, że my nie jesteśmy gotowi, żeby opowiadać pacjentom, co jest na tym ekranie, ale często jest to o tyle kłopotliwe, że pacjent leży w takiej pozycji na kozetce, że siłą rzeczy nie ma szans, żeby widział, co jest na ekranie. Więc ja będę milczał przy tego typu problemach. O.
Ale czasami taką audiodeskrypcję to można zrobić. Natomiast powiem tobie, że to też pewnie z doświadczeniem przychodzi, że wiesz, kto takiego czegoś potrzebuje, oczekuje, kogo to uspokaja. O, bo często pacjenci mówią wprost, żeby z nimi rozmawiać, kiedy leżą podczas badania, bo ich to po prostu uspokaja, bo czymś zajmują się swoje myśli.
I to jest absolutnie zrozumiałe. Jeżeli ja miałbym siebie wyobrazić na kozetce, to ja bym się stresował, patrząc na lekarza, który milczy w czasie badania, nie rozmawia nie tylko o chorobie, ale nawet o zwykłej pogodzie, która jest za oknem. Miałbym wrażenie, że albo ma problem z interpretacją obrazu, który widzi na ekranie aparatu USG, albo widzi coś, co jest na tyle niepokojące, że nie wie, jak przekazać tą informację pacjentowi.
Dokładnie. Jak leżymy na tej kozetce, to tak sobie właśnie wtedy pomyślałem, kiedy ten pacjent ode mnie wyszedł, że z punktu widzenia pacjenta to jest takie po prostu jeżdżenie po brzuchu. I trochę, czy my jeździmy po tłuszczakach w tkance podskórnej, czy my jeździmy po aorcie brzusznej, to z punktu widzenia pacjenta to i tak wszystko tak samo wygląda. Także pamiętajmy o tym, żeby porozmawiać, żeby unikać takich trudnych sytuacji poprzez wyjaśnienie zakresu badania, oczekiwań pacjenta, bądź trochę takiego wyczucia tych pacjentów po to, żeby się dobrze do ich potrzeb dostosować.
Czasem to jest o tyle trudne, mówię teraz ze swojej perspektywy jako pediatry, że właściwie musisz się dostosować do dwóch stron, do pacjenta, który ma często 2, 3, 5, 7 lat i do rodzica, który ma całkiem inne oczekiwania. Pacjent, który leży na kozetce, a ma lat 2, 3, 5, 7, ma całkiem inne oczekiwania. On z przyjemnością porozmawia ze mną o piłce nożnej, o sportach, o zabawach, o grach komputerowych, o bajkach w internecie dostępnych, o czymkolwiek bądź innym niż o medycynie.
Przynajmniej przepraszam, że wejdę w słowo, a ty się na tym wszystkim oczywiście znasz równie dobrze jak na medycynie.
Ale oczywiście. Ja
to wymień dwie gry komputerowe, w które grają 7-latki teraz.
Nie będziemy tu reklamować gier, ale uwierz mi, że dzięki moim kolegom również pracy poznałem sporo gier, choć sam nie jestem jakimś specjalnym fanem. Jak pogadasz z 8-latkami, 10-latkami na temat Minecrafta, to masz 70-80% szans, że trafisz we właściwy punkt. Ze starszymi troszkę więcej o różnego rodzaju grach strategicznych, o różnego rodzaju grach opartych, nazwijmy to, na wyścigach motoryzacyjnych, ale wiesz, to jest
trochę... To, co my kiedyś graliśmy, to oni już nie grają, Tomek.
Oj, zdziwiłbyś się. Są tacy, którzy lubią tego typu gry. No ale zmierzam do rzeczy. To jest tak, że właściwie rozmawiając w ten sposób z takowym pacjentem po to, aby on pozwolił się zbadać, masz wrażenie i widzisz to w oczach rodzica i opiekuna, że ten opiekun tego pacjenta czuje się niezaopiekowany, bo właściwie skupia swoją uwagę na dyrdymałach, na tym, czego rodzice mają po dziurki w nosie w domu, czyli na kreskówkach z internetu, z YouTube'a, na grach komputerowych, na sporcie, na różnego rodzaju innych zajęciach, a nie opowiadasz o tym, co widzisz na ekranie aparatu USG. I znalezienie tego balansu jest czasem niezwykle trudne. Oczywiście czas po badaniu sprzyja temu, żeby temu rodzicowi, opiekunowi wytłumaczyć, co widziałeś na ekranie. No ale to jest też pewna umiejętność, którą każdy z nas musi posiąść i dopasować do naszego pacjenta, żeby każdy czuł się zaopiekowany i wyszedł z przekonaniem, że lekarz zrobił wszystko, co tylko mógł, żeby zbliżyć się do rozwiązania problemu, bądź go wręcz rozwiązać, posługując się aparatem USG.
Współcześnie też są takie sytuacje niełatwe, które się zdarzają, jak ktoś z opiekunów nie ma na przykład maseczki, a są takie zalecenia w przychodni, żeby taki opiekun maseczkę miał. Zdarzają się takie sytuacje, no i wtedy dość konsekwentnie, ale taktownie trzeba dać znać, że taką maseczkę jednak warto w przychodni mieć ubraną.
Tak, i tutaj też trzeba mieć rzeczywiście dużo wyczucia wobec pacjenta po to, żeby nie mieć niepotrzebnej awantury. No są wśród nas zwolennicy teorii spiskowych, płaskoziemcy, jaszczuroludzie czy wyznawcy różnych innych pseudoreligii paramedycznych i trzeba się jakoś w tym tak odnaleźć, żeby wyegzekwować to, co powinniśmy wyegzekwować dla bezpieczeństwa siebie i bezpieczeństwa pacjenta i bezpieczeństwa następnych pacjentów, którzy wejdą po takowym pacjencie, a jednocześnie nie prowokować niepotrzebnych kłótni, które nigdy do niczego dobrego nie doprowadzą, bo każdy okopie się na swoim własnym stanowisku i tyle.
I nie dać się sprowokować. Oprócz sytuacji trudnych, czasami zdarzają się sytuacje No, może nie śmieszne, ale powiedzmy sobie dość wesołe. Jak zapewne wiesz, rozpoczyna się mój ulubiony sezon na badania USG, czyli sezon na badania USG w berecie.
Ja tak się zastanawiałem, czy ty masz już własny beret przygotowany, taki z antenką. Nie powiem, że moherowy, bo nie pasowałby ci moherowy beret, ale taki zwykły berecik z antenką, być może z niewielkim daszkiem, jak najbardziej by ci pasował do badania USG po to, żeby pacjent mógł poczuć pewną więź emocjonalną z lekarzem, który wykonuje badanie USG. Zazwyczaj to pacjentki są, prawda?
Tak, zdarza się, że są w stanie się obnażyć na tyle, aby szczegółowe badanie USG zrobić, a beret na głowie ciągle pozostaje.
Beret jest atrybutem wolności człowieka.
Jaja jak berety na przykład, ale a propos, taki moher, jak tam mówisz, z antenką wcale tani nie jest.
Sprawdzałeś ceny?
Oczywiście, i to w Zamościu.
Ale wiesz, niedługo Black Friday nadchodzi, może jakieś promocje będą, 2+3 gratis, więc wtedy wiesz, jeden mi podarujesz, a drugi będziesz miał zapasowy, gdybyś zapomniał.
Albo by się zmechacił. Pamiętajmy jednak, że nie udowodniono, aby beret chronił przed chorobami zakaźnymi.
No. Choć można go użyć jako maseczki w sytuacji, kiedy pacjent zapomni maseczki.
Ale o tym to już chyba następnym razem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.